Gdzie już tutaj jak się wszystko po prostu nam tutaj przetoczy przez antenę. Minęła północ, o po północy za chwileczkę Tryłkołacka gawęda o Black Flag w cyklu Ars Extrema.
Rok na świecie.
Still not loud enough. Still not fast enough.
One, two. One, two, three, four.
Who gives a fuck what you think?
Tak. To na pewno on. Słyszę jego kroki. Czy ktoś mi pomoże? Ratunku. Ratunku. On już to jest. On! Ruko!
Witajcie. Black Flag jest uznawany za pierwszy zespół hardkorowy na świecie, choć nie wydał pierwszej hardkorowej siedmiocalówki, ale powstał najwcześniej, bo w 1976 roku pod nazwą Panic w Hermosa Beach na przedmieściach Los Angeles. Jego twórcą był autorytarny arizończyk Greg Ginn, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów. Głównymi inspiratorami brzmienia Black Flag, jak mówił lider kapeli, byli The Stooges i Ramones, a nie punkowe brytyjskie bandy. Dlatego brzmienie hardcore uważane jest m.in. za stricte amerykańskie. Black Flag miało wielu basistów, perkusistów, ale i wokalistów. Pierwszym był Keith Morris, współtwórca grupy, z którym kalifornijski kwartet zarejestrował m.in. debiutancką epkę Nervous Breakdown. Krążek doczekał się do dzisiaj ponad 20 wersji.
Yeah.
wspomniana czteroutworowa epka została nagrana w styczniu 1978 roku, ale wydana dopiero w 1979, kiedy Greg zdecydował zmienić swoją firmę Solid State Tuners na SST Records. Projekt okładki jest pierwszym dziełem jego młodszego brata Raymonda, basisty w Panic, a teraz promotora Black Flag. To on wymyślił nazwę i logo dla kapeli. Tworzył komiksowe rysunki jako wzorce do powielania na ksero i rozlepiania na ulicach. Dotyczyły koncertów, ale i kolejnych wydawnictw zespołu. Robił je zawodowo czarnym tuszem, używając jego głównych elementów rysunku superbohaterów, jak goły Superman z penisem w zwodzie, Charlesa Mansona, czy policjantki lub policjantów. I on, i muzycy działali w ramach ideologii DIY, czyli zrób to sam, organizując samemu koncerty, a potem i całe trasy. To Raymond wreszcie wymyślał reklamy radiowe emitowane w lokalnych stacjach.
I'm so damaged. I just lost my fucking job and my girlfriend almost killed herself. I don't know what I'm gonna do. I've been taking pills all day. I'm so fucked up. Tomorrow night, I think I'm gonna end it all by going to see Black Flag at the Fleetwood in Redondo Beach. They're playing with the Mau Maus and the Chiefs and Vicious Circle and the Screws and the Descendants and... It's gonna cost $4. I don't know where the fuck I'm gonna get it. I'm gonna probably gonna have to steal the money or something. I don't care. What the hell, you know? Like, I think I'm just gonna end it all with Black Flag tomorrow at the Fleetwood. I hope all you punk ass motherfuckers gonna be there too, because I'm gonna end it fucking all, man. Tomorrow. I'm fucking damaged, I'm so fed up! Tomorrow night, I'm gonna end it all with Black Flag at the goddamn Fleetwood, Redondo Beach! I can't take it anymore!
Kiedy Keith Morris odszedł, zakładając Hickle Jacks, a zespół miał umówioną trasę po Kanadzie, frontmanem Black Flag został Ron Race, aka Chavo Pedrast, Portorykańczyk, tak jak późniejszy bębniarz zespołu Robo. Ten zawodzący wokal Chava słychać na drugim wydawnictwie Black Flag Jealous Again, nagranym jak debiut w Media Art Studios w listopadzie 79 i kwietniu 80 roku. 12-calowy krążek pojawił się na rynku już w sierpniu. Chava również jest wokalistą Black Flag na filmowym dokumencie The Decline of Western Civilization. Jednak ze względu na wzrost przemocy na ich koncertach odszedł, przekazując mikrofon swojemu kumplowi Dezowi Kedinie.
Yeah.
1980 roku w Waszyngtonie powstał State of Alert, hardkorowy band, którego wokalistą był Henry Garfield, aka Rollins, bliski kumpel Iana McKay z Minor Threat. Podobnie jak inne zespoły związane z wytwórnią Discord, SOA było zaangażowane w etykę DIY, a także wyrażające styl życia straight edge, życia bez alkoholu, używek i przygodnego seksu. Podczas koncertu w nowojorskim klubie A7 muzycy Black Flag zaprosili Henry'ego, by zaśpiewał Clocked In. Jego debiut wypadł tak rewelacyjnie, że wkrótce potem zaproponowano mu stanowisko frontmana Black Flag. Natomiast Des został drugim gitarzystą i wokalistą. Muzycy Black Flag z dumą określali siebie jako nonkonformistów, dlatego trudno sobie wyobrazić, jak mogli związać się z firmą Unicorn, dystrybutorem wydawnictw poprokowego giganta MCA, promującego m.in. Cher, Brenda Lee czy Nila Diamonda. W dodatku z dystrybutorem mającym problemy finansowe. Fakt, Unicorn miał studio nagraniowe w Hollywood, gdzie Black Flag zdecydowało się nagrać swój debiutancki, epokowy album Damaged. Kiedy 25 tysięcy sztuk albumu było gotowych, MCA zaprotestowało przeciwko dystrybuowaniu płyty, która ich zdaniem nie miała żadnej wartości poza szkodliwością i zagrożeniem dla młodzieży. Naklejono więc na okładce sticker ostrzegający rodziców przed antyspołecznymi treściami utworów. Six pack, I know it'll be okay. Kiedy Unicorn ogłosiło bankructwo, to okazało się, że ci nonkonformiści z Kalifornii tak podpisali umowę, że do czasu zamknięcia przewodu sądowego nie mogli niczego nagrywać i wydawać pod nazwą Black Flag. A zespół był wtedy u szczytu popularności. To mało komfortowa sytuacja, a dodatkowo jeszcze bardziej wzrosła przemoc na koncertach, której nie mógł się oprzeć Henry, odpowiadając agresją na agresję. Nie był gejem, ale nie uznawał miłości, a za to budował swoją muskulaturę i wychodził na scenę tylko w obcisłych bokserkach. Oczywiście temu wszystkiemu od dawna przyglądała się policja, potęgując nienawiść różnych ugrupowań punków, utrudniając lub uniemożliwiając granie koncertów Quintetowi Black Flag. Kiedy w 1984 roku Black Flag pozbyło się wrzodu, którym był Unicorn, nagrało aż 3 płyty długogrające. Każda z nich różni się od siebie i każda z nich odchodzi od typowego brzmienia hardcore na rzecz punka, metalu i rocka. Mnie to nie ucieszyło, natomiast pobudziło wiele kapel, w tym zespoły ze Seattle, do stworzenia brzmienia grunge. Do usłyszenia za tydzień. Are tired.
Dzisiejszy odcinek Ars Extrema za nami. Za tydzień mogę wam zdradzić, że jako, że za tydzień mamy rzeźnię Made in Poland, więc gawenda będzie albo krajowa, albo z krajowymi wątkami. A my wracamy po naszym tutaj postoju, wracamy do eksplorowania sceny gruzińskiej.
Tak, pozostajemy w Tbilisi, no bo jak na razie, i w ogóle jeśli chodzi o Kaukaz i Republiki Poradzieckie, to tam najwięcej metalu jest w stolicach, no bo tak jest po prostu. Chociaż z wyjątkami, o których jeszcze będziemy mówić. I o ile Diaoki to już jest historia gruzińskiego black metalu, to co słuchaliśmy przed Ryłkiem.
Przed północą, tak.
Tak, tam ja się jeszcze doszukałem, że gitarzysta to w Niemczech się udzielał w różnych składach, później wrócił do Gruzji. Perkusista też tam gdzieniegdzie się przewija w różnych kapelach, natomiast wreszcie składu niestety cisza, ale będę rzeźbił, bo jestem ciekaw. Chociażby dlatego, że przez to, że się wtedy zgłosili i korespondowaliśmy, no ale my coś współcześniej bardziej. Formacja Jaxari z Tbilisi powstała w 2015 roku. Na początku miała mezzosopranistkę na wokalu, która potem przeniosła się, co ciekawe, do Erywania. Ale zespół nową wokalistkę znalazł i generalnie sygnuje się jako symphonic metal z elementami folkowymi. No i tutaj mamy bardzo dużo tematyki, fantasy, mitologii, w ogóle gruzińskiej historii też tej przedchrześcijańskiej. Ciekawa sprawa, no taki trochę paganizm, ale taki bardziej szeroko rozumiany i nie bleczurski przede wszystkim tutaj, tylko rzeczywiście taki pagan. Bardzo mi się podoba to, co oni grają, bo rzeczywiście, no tutaj chłopaki zadbali po pierwsze o brzmienie, a po drugie, no rzeczywiście obie wokalistki miały coś w sobie, w sensie wokalu. No i druga bardzo dobrze jakby zastąpiła tę pierwszą, która po prostu odeszła do pracy w Filharmonii w Jerewaniu. No, bywa i tak. Zresztą mezzosopranistki zdarzały się w metalu, chociażby nawet w El Salwadorskim Jarendil, tak przy okazji. No, ale my pozostajemy w Gruzji, Jaxari i singiel Via Giorgio Mea z 2019 roku, jak na razie najnowszy kawałek Jaxari.
Tak, żeśmy się zasłuchali, że...
A tutaj chciałem jeszcze dodać, że Jakszari jest o tyle inne niż pozostałe kapele z Kaukazu, że większość pieśni, które wykonują, to są pieśni ludowe. Autentycznie wzięte z folkloru, tyle że w takiej stylistyce właśnie trochę nightwishowej, trochę gothic folkowej, ale to są wszystko pieśni ludowe. I za co bardzo szanuję i czekam na kolejną płytę z utęsknieniem, bo ja bardzo lubię takie brzmienia.
Twoje folkowe serduszko się...
Tak jest, tak jest.
I bije mocniej.
No, a my teraz pokażemy, że tak powiem, taką rewersję pewnego rodzaju, bo jednak większość kapel bleczurskich potem przechodzi w pagan folk, a to było dokładnie odwrotnie. Oni zaczynali jako pagan folkowo i potem przeszli już taki bleczur, czyli na początku był tam pogaństwo gruzińskie z historii, a potem przeszli w diabełkowanie. No, bywa i tak. Ruins of Fate powstali w 2001 w Tbilisi, istnieją do dzisiaj, dwie płytki na koncie, a najnowsza epka Malevolent Symphony Over the Kingdom of Phobetor. To już jest 2025, ale my sobie jeszcze posłuchamy singla In Heart of Chaos Cacophony, no to już tak mocno bleczursko będzie. No i ten utwór również znalazł się na tej epce wydanej 27 maja, czyli świeżo co?
Dokładnie tak, a okładka tego singla, który sobie za momencik zagramy, to taka... Tolkienowska, trochę Śródziemie tutaj, tak jak...
No to, takie właśnie troszkę tak.
Te diabły to tak troszkę orków przypominają.
No takie trochę fantasy też, tak, no. Tak. Ale miny truistycznie w dół, nigdy do góry. No,
tak,
jedziemy.
Tak, dokładnie. We'll be right back.
Pytanie, czy to była burza, czy to był MiG-23MF?
Dokładnie. Ja dziwię, że Ruins of Fate nie ma jeszcze kontraktu z zespołem niezależnym. Moi drodzy, kolejna tablica, która się tutaj pojawia, kolejny etap, który rozpoczniemy, to będzie Kazachstan, ale zanim tutaj ponabijamy się troszeczkę, poszydzimy z pewnego nazewnictwa dotyczącego tego państwa, tej republiki, to ja powiem jeszcze o pozostałych dniach Mystic Festivalu, czyli o 6 i 7 czerwca. 6 czerwca, scena główna Green Lantern, Ginger, Opeth i King Diamond, Park Stage, Stay From Path, Hatebreed, Cradle of Field, Wasp is the Bug, The Shrine Stage, Sphere, Celestial Sanctuary, Things of the Swarm, Cattle Decapitation i Arthur Brown, na scenie Monster Energy, Heavy Blood and Die, Fair Tooth, Cover of Impaling, I Hate God i Blinded 23, a na sabacie Tantifaxat, Hell Reaper, Arc Goat, Graphic Nature, Hair, no i na zakończenie Traces to Nowhere. To jest drugi ze zwycięzców tegorocznej edycji Road to Mystic. No i dzień ostatni, sobota, 7 czerwca, na głównej scenie Landmarks, francuskie Devcory, Dark Tranquility, Apocalyptica i Sepultura.
Sepultura.
Na parku Employ to Serve, Paleface Swiss, Vader, specjalny set Litany w całości odegrane z okazji ćwierćwiecza, Bloodfire and Death Tribute to Bathory, 70-minutowy koncert tutaj, creme de la creme skandynawskiej sceny, będzie właśnie sobie utwory Bathory przedstawiało na żywo, no i ten dzień na Park Stage'u kończy Tiamat. Na The Shrine Stage mamy Groove Street, Skeletal Remains, Death Angel, nowa płyta całkiem niedawno wyszła, Municipal Waste i I Am Morbid w secie Domination, które to w maju tego roku obchodziło 30-lecie i graliśmy ją w Perłach przed Wieprze. Płyta Morbid Angel oczywiście. Na Monsterze Bad Touch, Bokasa, Slomoza, Norweska, Pentagram i John Connor. Na Sabbath Stage Embla, Katla, Kabal, Mole i Plague Maze. Tak się przedstawia program Mystic Festivalu. Mysticfestival.pl, zakładka program, tam macie z godzinami i z czasem trwania setów wszystko tutaj rozpisane. A do jutra, do 21.37 możecie powalczyć jeszcze o dwa podwójne czterodniowe karnety na tę imprezę. Zadanie znacie, trzeba po prostu wymyśleć alternatywę dla Unbending Vadera, czyli alternatywny hymn Mystic 2025. To jest wasze zadanie kreatywne i wybieramy ten hymn spośród zespołów, które w tym roku na Mysticu wystąpią. Dobra, to my wjeżdżamy tutaj do Kazachstanu.
No właśnie, do stolicy, ale nie stolicy, tak?
Tak, no bo...
Tam jest nieźle skomplikowane tak,
nowa, to wszystko. Nowa stolica Kazachstanu, a Astana nazywa się po prostu w tłumaczeniu na nasze po prostu stolica. Bo Astana to w kazachskim języku oznacza stolicę.
Żeby się nikt nie pomylił.
Tak, a tutaj z nazewnictwem było bardzo, bardzo, że tak powiem, sporo zmian, bo to najpierw był Akmolisk, potem był Celinograd, potem był Akmoła, no i ponownie jest teraz Astana, a przepraszam, jeszcze był Nur Sultan. Taka nazwa jeszcze się pojawiała. Była. A w ogóle generalnie za Sowietów, mimo że tutaj, to jeszcze jako za stolicę uważano Aumaatę, czyli Amatę.
Tak.
Także w ogóle, Aumaty, przepraszam. Tak. Także w ogóle jest poplątanie z pomieszaniem, popieszenie z popierdoleniem. O, tak się geografia Kazachstanu przedstawia.
A jeśli chodzi o tamtejszą scenę metalową i pochodną, to są składy mieszane z przewagą Rosjan. To albo ludzi, którzy po prostu albo uciekli z Rosji i tam są w tym Kazachstanie, albo po prostu w czasach jeszcze poprzednich, że tak powiem, byli tam, są ludnością rosyjskojęzyczną. No tak jest. Po prostu ja tu nie będę nic kombinował, po prostu przedstawiamy stan faktyczny, tak jak Tytus, Romek i Atomek na Wyspach Nonsensu, to my też nie zmieniamy stanu faktycznego, tylko przedstawiamy jak jest. Desolvation, kapela powstała w rzeczonej Aumacie w 2023 roku. To jest duo Siergiej Nierzyński i Siergiej Ksarin. No to nazwiska mówią same za siebie. Panowie jeszcze...
Rodowici Kazachowie.
Tak, panowie stwierdzili, że jeszcze sobie jakieś nieślubne dziecko doktora Valancha wezmą i od 2024 roku jest jeszcze automatyczna perkusja w tym devgrindowym projekcie.
No, albo się nazywa The Art of Dissection, albo The Art of Dissection. 20 utworów, 38 minut.
Czyli króciutko, ale treściwie. Jak na grind przystało.
Dokładnie tak. I my lecimy z czym?
Z chemiczną, bardzo chemiczną.
Diacetylomorfiną.
Po prostu.
Nie wiecie, co jest.
No wiecie, no.
No wiecie, no. Wiecie, stosujecie.
No tak jak mówiliśmy, króciutko, ale treściwie było. A my przeniesiemy się z Aumaty do Kargandy i tu już będzie bardziej groove death metal, formacja Demented God, ale też jeśli chodzi o skład, to raczej poradziecka. Natomiast no panowie tutaj już bardziej jednak chcą być Kazachami, bo nawet zdjęcie, które sobie wrzucili, to z takim lokalnym Genghis Khanem. No i tutaj mamy tak, Paul Ganbacher, Aleksiej Murawski, Iwan Rozchwoj, Sergej Engberg i Paweł, tajemniczy Paweł, który w 2004 dołączył na drugą gitarę. No i zobaczymy. Z dyskografii na razie mamy jak mamy, ale też, no jak mówię, jak na dane, to oni są bardzo oszczędni, bo tak nawet nie podali, kiedy ile istnieją, kiedy powstali, po prostu są, tak? No sądząc po tym, że z 2021 tutaj skład i 2024, więc ja myślę, że to jest jakieś 5 lat góra, jeśli chodzi o istnienie. No i co? No i posłuchamy sobie Demented God, Vine Fate.
To jest ich chyba ostatnie wydawnictwo, tak?
Tak, no starałem się najnowsze wybierać.
Dobra, lecimy. Demented God, Vain Faith, to ostatnie jak na razie wydawnictwo tejże formacji, rok 2024. No i przed nami Nuklearne Aniołki, Nuclear Angels.
I tu ciekawy skład, bo rosyjsko-indyjski, tak? No i tutaj jeszcze mamy Marat Sadvakasov, to już bardziej Kazachstan. Gitarzysta, jeden z założycieli. No i Johnny Gass, właśnie z Indii, wokalista od 2016, czyli od momentu, kiedy w Almacie ten zespół powstał. Obecnie po składach personalnych część składu jest z rzeczonej Astany. I jest to perkusista Aleksiej Iwonin, perkusista, i Nikita Labut, gitarzysta rytmiczny. No. No i co można tu powiedzieć? Że panowie sygnują się jako progresywny heavy metal, gdzie główną tematyką jest filozofia życia i refleksje nad nim. Okej. Okay. W porządku, no będzie trochę mniej flaczków tym razem, dlatego coś troszeczkę innego.
I tytułowy numer z albumu z 2022 roku, Gurus of Destruction.
I to jest jak na razie najnowszy materiał. We'll be right back.
Zaraz się Rudy zacznie pruć.
No i Hetfield chyba trochę też.
Bardziej mocniej się zacznie.
No w sumie tak.
Go tam. Jak to można tak podrabiać.
Ale tu i troszkę Marka Piekarczyka było słychać w pewnym momencie, tego wczesnego.
No pewnie tak.
No tak to właśnie heavy metal z Kazachstanu, tak to właśnie wybrzmiewa. My się przeniesiemy do Kirgistanu.
I tu będzie...
Biszkiek.
Tak.
Biszkiek też chyba stolica, ile dobrze pamiętam.
Tak, chyba tak.
Kurczę, tak. Zobacz, jak człowiek z tej geografii zapomina, nie?
No.
No nic, formacja Kashgar, Black Death Metal, ale tematem nie jest śmierć i flaczki, tylko folklor i okultyzm. Płyta o wielce znaczącym tytule Kashgar, wydana w 2016, na razie jedyna, jest to trio w ogóle. Zespół to trio, Vark, basista, Ars, gitarzysta i Alfer, gitarzysta. Ktoś tam jeszcze musiał bębnić, pewnie automat.
Zaraz zerkniemy, czy tu coś mówią o składzie, complete line-up. Dwóch perkusistów było, Igor Golikow i Mike Cole.
Czyli
nie, przepraszam, Igor Golikow. Przepraszam.
No tak, czyli tutaj tak. Też...
Pierwszy, drugi, czwarty, piąty, bo trzeci to jest pewnie jakiś instrument. Nie, może bez perkusji. Jest Scent of Your Blood. Tam wynika, że w tym numerze nie ma perkusji. A nie, przepraszam. Blood, wokalista.
O właśnie.
W dwóch numerach zabębnił.
No proszę, proszę. Śpiewający perkusista,
jeszcze
pięknie.
Był, a ten Mike Cole, z którym wyskoczyłem, i Asad, to są gitarzyści, którzy po prostu dograli, z Arsem dogrywali po prostu pozostałe ślady gitar.
Czyli tutaj album się z różnymi ścieżkami, prawda, powstał, tak, ale powstał.
Generalnie album wydany przez wytwórnię Symbol of Domination Productions. Dosyć duży nakład, bo aż 500 egzemplarzy w tym 2017 roku, no więc jak nie na niezależną wytwórnię, no to...
To nieźle, to nieźle.
Tak, poza tym, no tu było na bogato, bo jeszcze Manifest of Hate Creation wydało też ten materiał na placku, 12-calowy winyl w styczniu 2017 roku, a w ogóle cyfrowa premiera miała miejsce w sierpniu 2016 roku, a to wersja kompaktowa, na której się opieramy, wydana przez Symbol of Domination, to jest w ogóle czerwiec 2017 roku.
No właśnie. No to co? To przed nami rzeczony Kashgar, tak, w utworze Erlik.
I my jesteśmy w Kirgistanie.
Jak najbardziej.
Tak. I Kirgistan też będzie przełamany, bo to nam się przełamie przez godzinę pierwszą.
I tak jak śpiewał Kazik, konia szuka Kirgiz. Pamiętam, był taki kawałek.
Silence.